Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś mówimy o córkach i o matkach, o tej relacji, jak ona się zmienia na różnych etapach życia. W studiu Radia Doksa Danuta Starzec, Katarzyna Młynarska, Diana Bogacz-Kotulak, Joanna Żelowska i profesor Alicja Kalus, psycholog z Uniwersytetu Opolskiego. W tym gronie rozmawiamy o tym, jak to jest być córką, czego nauczyły Was Wasze mamy, w jakie wartości, w jakie wspomnienia wyposażone szłyście dalej w świat. Za nami wspomnienie cudownego dzieciństwa. Jak tu wszystkie siedzicie, tak to dzieciństwo było bardzo piękne, ciepłe, no i takie, na którym można bazować i w zasadzie taki dobry punkt wyjścia do tego, co działo się dalej. A co działo się dalej? Przychodzi ten czas dojrzewania. No już nie mówcie mi, że byłyście dalej takimi aniołami.
Ja rozumiem, dlaczego aktorzy twierdzą, że wolą grać szwarc charaktery, bo to jest ciekawsze. Jak ja się cieszę, że ja byłam okropną nastolatką. Znaczy, żartuję, biedni moi rodzice, za każdym razem, gdy jestem przy ich grobie, to przepraszam ich za to, jaką byłam nastolatką, ile im krwi napsułam, ile cierpliwości i miłości musieli... A pani profesor,
pani
no
profesor robi wielkie oczy, bo nie może w to uwierzyć.
Wyrąbywałam sobie wolność, a wolność wyrąbuje się maczetą i wtedy wióry lecą, pani profesor. Ponieważ moi rodzice na przykład nie uznawali wyjść na tak zwane prywatki, bo za moich czasów to były, nie chodziłam na zabawy szkolne, więc w czasie liceum czułam się mocno pokrzywdzona. I wtedy moi rodzice słyszeli, że w tym domu jest gorzej niż w klasztorze. Przepraszam wszystkich zakonników.
I zakonnice.
I zakonnice też. Były głośne płacze, szlochy, ale właśnie sobie usiłowałam przypomnieć, jak oni reagowali na te moje wyczyny. Ja znowu pamiętam tylko spokój. Chyba mi się dawali wykrzyczeć, ale nie zmieniali zdania. Do matury nie byłam na żadnej zabawie. A potem już wiedziałam, dlaczego mnie nie puszczali.
Ja nie krzyczałam na rodziców, ale odstawiałam numerki. Czyli
po
na
cichutku.
Przykład, po cichutku. Czyli na przykład, jak w 8 klasie szkoły podstawowej, kolejny rok z rzędu, dostałam do napisania wypracowanie mój ulubiony przyjaciel albo bohater książkowy, to napisałam na kartce, nie chce mi się o tym pisać, nie mam przyjaciół. I mama została wezwana do szkoły, przyszła z zebrania wściekła i powiedziała, o psie bym napisała, o psie, a nie pisałabym, że nie mam przyjaciół. Więc taki numerek. No mówię, nie buntowałam się przeciwko pracy, natomiast nie umiałam zupełnie z moją mamą rozmawiać. Zupełnie. Mama nie mogła do mnie dotrzeć. Myślę też, że nie potrafiła tego robić, że to było dla niej nowe doświadczenie. Mama pochodzi z takiej małej wioski, 70 domów. Myślę, że ani jej babcia nie rozmawiała z moją babcią, ani moja babcia nie rozmawiała z mamą. Pewnie, że ta mama próbowała nam mówić, wiadomo, że będziesz kobietą, jak to wszystko się odbywa. To wszystko usłyszałam od mamy. Natomiast mama zupełnie nie rozumiała moich emocji, że ja się zmieniam, że jakiś chłopak mi się podoba. Często porównywała mnie do córek swoich znajomych, a mnie po prostu wtedy dopadał szał. Ale przecież ja nie jestem taka. Niestety zdarza mi się to dzisiaj wobec moich dzieci. Ale nie jakoś tak, żebym tam bardzo porównywała czy coś, tylko nie, zdarza mi się, myślę, że to przez to, że słuchałam od mamy ciągle coś, to gdzieś mi się wyrywa, od razu się łapę na tym, że mi się wyrywa i przepraszam dzieci. I to też doprowadzało mnie to do szału, że mama mnie z kimś tam porównuje. I mówiłam, ja jestem ja, a nie tam żadna Kasia i ja tak na pewno nie zrobię. To jest z tej pani córka, a ty mnie przecież wychowałaś inaczej. I pamiętam taką sytuację, kiedy już po prostu byłam tak wściekła na mamę, że ona nic nie rozumie. Że przecież to, że ja poszłam do kina z 10 koleżankami i 10 chłopakami, to przecież nie była randka. To było zbiorowe jakieś pójście do kina. I wcale nie musiałam jej o tym mówić, a ona się od kogoś tam dowiedziała, że to była randka. Napisałam do niej, wysmarowałam do niej taki list na, nie wiem, 5 kartek papieru A4. Wszystko jej tam powiedziałam, jaką jest złą matką, jak mnie traktuje, że w ogóle mi nie ufa, że porównuje mnie, że zaraz pomyśli, że ja tutaj, nie wiem, z brzuchem do domu przyjdę. No różne takie przykre rzeczy. I o dziwo mama zrobiła najlepszą rzecz, jaką mogła zrobić. Ja byłam przekonana, że zaraz tutaj pokrzyczy na mnie, bo mama była dosyć taka jest dosyć wybuchowa do dzisiaj. A mama po prostu mi na ten list odpisała. I ja ten list mam do dzisiaj. i ten, który ja napisałam do niej, i ten, który ona mi odpisała.
Co ci odpisała?
No, że ona się stara, ale to są dla niej właśnie nowe rzeczy, że ja jestem najstarsza, że ona nigdy nie miała siostry, więc też nie ma takiego kontaktu z kobietą, że z nią nigdy nikt nie rozmawiał o tym, że dzieci to się, no, my dzisiaj wiemy więcej o wychowaniu, wiemy, jak to może wyglądać, że ten okres buntu jest. No, moja mama tego nie wiedziała, nie miała skończonych studiów, nikt ją tego nie nauczył. I powiedziała, że będzie się starała mnie zrozumieć, że chciała być moją przyjaciółką. Nie wiem, czy jesteśmy dzisiaj przyjaciółkami, ale rozmawiamy ze sobą bardzo często, myślę, że kilka razy w tygodniu. Dzieli nas 300-kilometrowa odległość, ale wczoraj ja dzwoniłam do mamy, mama dzisiaj do mnie. Jak się dowiedziała, że będzie dzisiaj właśnie audycja, to tak, ojej, ale co ty tam opowiadasz? A ja mówię, no przecież mamy dobre relacje, to chyba mówię same dobre rzeczy.
Kasia, powiedziałaś, że ty nie miałaś takiego momentu, żeby się znarobić.
Znaczy, ja rozumiem, że teraz robię taką luftpauzę przed tym, jak wyjdzie Diana, tak? Przed tym, co nastąpi. No bo ja naprawdę byłam grzeczna. Tak siedzę i teraz gorączkowo sobie myślę, zmotywowana, chociaż jedną idealne, cudowne, panie,
znajdź
coś, no. Boże, musi coś, dobrze, i znalazłam. Raz na mamę nakrzyczałam. Raz. System mi się przeładował wtedy. Pamiętam, że tak uniosła, a to był jedyny raz w życiu i tak, jedyny wybuch nastolatki taki właśnie chyba, że ja też nie mam cierpliwości i że coś tam i mama tak stała przede mną i takie oczy robiła wielkie i ja już na początku toczyłam taką frajdę, nie? I taką potrzebę, w sensie, że już się wypowiedziałam, a potem to tak już zwalniałam i wcale mi nie było fajnie. To, o czym powiedziałam wyprzedzająco, o tym, że pamiętam ten moment, 14-letnia Kasia, która pomyślała o tym, że mogę się z mamą zaprzyjaźnić. To był taki moment, no właśnie, bo co było do tego czasu, do tej chwili? No mama to jest autorytet, mama to jest mama właśnie i po prostu i koniec, nawet się tego nie opisuję. Po prostu mama jest mamą. A ja wtedy w mojej mamie zobaczyłam, jakkolwiek to zabrzmi, człowieka. Ja w niej zobaczyłam kobietę. I pomyślałam, że właśnie byłam bardzo samotnym też dzieckiem i pomyślałam, że ja przecież mogę się z moją mamą zaprzyjaźnić, przecież mam blisko siebie kogoś, kto jest dla mnie jak niebo, jest jak firmament nieba, po prostu jest, tak? I mama, no właśnie mogę się z nią spróbować zaprzyjaźnić.
Ale próbowałaś?
Pamiętam, jak bardzo byłam onieśmielona. Tak próbując mamie właśnie opowiadać o sobie. To jest cały czas, to też właśnie mama z nami, bo mam trójkę młodszego rodzeństwa, też ma inne relacje niż ja mam z moimi dziećmi. To się bardzo pozmieniało. No ja jestem jeszcze, się śmieję, ta stara szkoła taka, że właśnie jest taka odrębność, bardzo jasno określone granice. Ja gdzieś próbowałam to zmieniać i chyba coś takiego w ogóle we mnie jest. Teraz to widzę, że ja próbuję przełamywać takie granice i ocieplać je i widzieć zawsze właśnie w drugim człowieku człowieka, nie tylko dyrektora, kogoś tam, tylko zobaczyć istotę i tak, i to się udało. Mamy i miałyśmy właśnie zawsze taką dobrą relację. Mogłabym teraz już ze swojego doświadczenia powiedzieć, że może rzeczywiście mogłam być bardziej dzieckiem, tak, właśnie pozwolić sobie na ten błąd, na jakiś gniew, a ja nie wiedziałam, podobno jest w psychologii takie określenie trzeci rodzic, najstarsze dziecko, nie? Gdzieś tam potem, ja sobie to tak ukułam, że ja byłam tą najstarszą właśnie córką i taka się czułam, taka trzecia, ale wcale tego nie żałuję, jakoś takim jest dobrze, że z tym moim życiem i to potrafiło wyjść mi też na dobre, dużo żeśmy z mamą rozmawiały, ja się bardzo wiele nauczyłam, moje koleżanki strzelały różne straszne głupoty, a ja słuchałam, mi było bliżej właśnie do dorosłych zawsze i nie wszystkie rzeczy musiałam testować na sobie, żeby gdzieś potem wejść, no inna rzecz, taka pewnie ostrożna trochę była.
Przeżyłaś swój bunt na opowieściach koleżanek, jeśli coś takiego w ogóle istnieje. I moja klasyka gatunku, Diana.
Klasyka gatunku.
Czy można cię tak określić?
Nie wiem, chociaż tak słuchając waszych wspomnień, to myślę sobie, że bez względu na lata, bez względu na czas, historie się powtarzają. Zaczynając od dyskotek. Ja też długo na niej nie chodziłam i też miałam ogromne pretensje do moich rodziców, że wszyscy wokół chodzą, a ja nie mogę. No i tak bardzo na to czekałam, tak bardzo czekałam, no jak już zaczęłam chodzić, no to się wtedy w ogóle chyba ten bunt taki we mnie zaczął. Ja się tylko też zastanawiam, czy ten bunt, który ja pamiętam, i teraz gdyby zapytać moich rodziców, czy ja rzeczywiście byłam taka zbuntowana, co oni by powiedzieli? Bo wydaje mi się, że, no, że mieli ze mną trochę problem w momencie, kiedy poszłam do szkoły średniej i chciałam być taka niezależna i tak mi było jakoś nie po drodze, no właśnie nie wiem, czy nie po drodze z mamą, czy trudno nam się było dogadywać, no ale coś było takiego we mnie, że no coś było nie tak. Ja nie potrafię dookreślić, ale to nie były takie relacje, jakie są
kiedy
teraz.
Kiedy byłaś małą dziewczynką i tak, kiedy tak, jesteś dojrzałą kobietą.
Dokładnie tak. To był rzeczywiście ten czas końca gimnazjum, początku liceum, kiedy bywało różnie. I też nie potrafię przytoczyć konkretnych sytuacji. No, najczęściej zdarzało mi się spóźniać na umówioną godzinę, co działało na moich rodziców jak płachta na byka. 22 miała być 22. A mi ten czas jakoś tak leciał i była 22:30, 23 i mi nie było. I wiedziałam, że wrócę do domu i będzie szlaban na wszystko przez nie wiem jak długo, ale wtedy jakoś mi to nie przeszkadzało, więc to było moje główne przewinienie, właśnie spóźnianie się. No było też wiele innych może, o których lepiej nie mówić, bo może rodzice może sobie nie zdają z tego sprawy. Natomiast rzeczywiście ten klasyczny bunt nastolatki, ja mogę powiedzieć, że absolutnie zaliczyłam.
Zastanawiam się, bo to chyba jest jakaś norma, że musi przyjść taki moment, albo też pytanie, czy musi, kiedy te dziewczynki, te małe, słodkie, grzeczne dziewczynki, które szorują podłogi na połysk, żeby mamie było miło,
odpływa, tak?
Tak, które po prostu rozpływają się w zapachach, smakach i tak dalej, nagle kontra.
Ja myślę, że to
bo jakby patrząc z perspektywy już stanowienia takiej swojej kobiecości, wchodzenia w pewną dojrzałość, czy ten moment można pominąć.
Ja myślę, że to jest bardzo ważny etap w życiu. To jest taki etap oddzielania się od pewnego wzorca, pewnego modela, tak? Czyli do tej pory mama i ja to byłyśmy no, w pewnym sensie jedno, prawda? Ja się wzorowałam, ja naśladowałam, ja robiłam
bezkrytycznie
to, co mama,
prawda? Przyjmowałam
tak.
Rzeczy, które mama sobą reprezentowała.
Tak, bo mnie zachwycały. Natomiast teraz okres dojrzewania to jest taki okres, że trzeba no, oddzielić się, tak? Po to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, kim ja jestem. Ja jako ja, nie jako ja w kontekście relacji z mamą, prawda? I bardzo często to się odbywa właśnie poprzez tak zwany bunt, czyli ja muszę to odrzucić.
Nie, czyli przepraszam
ja
cię, to już nie córka, młoda kobieta.
Tak, ja to muszę zakwestionować, ja po prostu muszę się z tym zmierzyć i wszystko się odrzuca, tak? Wszystko się odrzuca. Pamiętam kiedyś takiego tatę, który mówi tak, no wszystko kwestionuje, absolutnie wszystko, co do tej pory było dla niej ważne, teraz jest wszystko na nie. I tak potem mówi, ale ja wierzę w to, że będzie taki czas, że do tego wróci, jak będzie miała swoje życie dorosłe. I teraz się po latach spotkaliśmy i on mówi, wiesz co, miałem rację, wróciła. Natomiast ten etap oddzielania się takiego, prawda, już takiego odchodzenia. Czasami to jest blokowane też z drugiej strony, prawda, że rodzice nie chcą, mama nie chce puścić córki, prawda, no dobrze jest jej w tej relacji, w tej symbiozie, nie chce puścić. I potem jest to takie, no takie męczenie się, takie duszenie się w tej relacji. I potem z tej relacji trzeba rzeczywiście się wyrywać. Tak, ale tutaj Danka powiedziałaś, że to po prostu trzeba było się wyrwać, no trzeba było na siłę. Ty też, Diana, mówiłaś, że no, trzeba było iść do przodu, bo inaczej
ale nawet
to...
ja pamiętam, o ile...
Uduszę się.
Tak, o ile do pewnego momentu rzeczywiście mama była wzorem absolutnie niedoścignionym, tak później przyszedł taki moment, że ja wręcz na siłę chciałam być zupełnie inna.
Tak, właśnie o to
i wydawało
chodzi.
Mi się, że ja muszę robić inaczej, myśleć inaczej, ubierać się inaczej, wszystko
jedyne, na co byłaś w stanie się zgodzić, podobieństwo z mamą, to te buty i torebki.
Tak, buty, tak. To
sobie akurat wybrała coś takiego.
Jedną rzecz nieznaczącą.
Co jej absolutnie pasuje, tak.
Już teraz chyba pora wyjść z tych buntów nastolatków, bo chciałabym wrócić do tego, czego się od mamy nauczyłam i co zauważyłam już jako osoba, która zaczyna wartościować. I takie to, co na pewno przekazała mi mama, to sztukę rezygnacji i poświęcenia. I pamiętam, kiedy to tak bardzo jaskrawo zobaczyłam. Ja studiowałam w innym mieście niż mieszkałam i przyjeżdżałam do rodziców raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. I w tym samym czasie w Poznaniu też był mój brat. Rodzice byli średniej klasy urzędnikami, więc opłacenie akademika stacji tudzież utrzymania naszego pochłaniało, myślę, dużo ich pieniędzy. Ale no, myśmy to przyjmowali, taka była rola rodziców. I pamiętam, że którejś wiosennej niedzieli szliśmy razem do kościoła i potem wracając z kościoła z bratem tak poszliśmy troszeczkę do przodu. Nagle się odwróciłam i popatrzyłam, gdzie są rodzice. Moja mama była elegancką kobietą i zawsze mi mówiła, że należy kupować dobre materiały, że nie stać nas na byle jakość. Wtedy się szyło sukienki i to była jedna w roku sukienka letnia i zawsze musiał być jedwab z milanówka i tam jakaś kreacja na zimę. I nagle do mnie doszło, że moja mama chyba trzeci rok z rzędu ma tę samą sukienkę. W niedzielę ją zakłada i spojrzałam, że ona tak się zakrywa z przodu torebką, a z drugiej strony tato ją tak trochę zakrywa. Jak przyszliśmy do domu, mówię, mamo, a dlaczego ty nie masz nowej sukienki? I dlaczego ty tak się zakrywałaś? A ona patrzy na mnie, mówi, dziecko, bo wiesz, ta sukienka już jest za krótka, a nie stać nas w tej chwili na to, żeby kupić nową sukienkę, bo wy jesteście ważniejsi. Pamiętaj, są rzeczy ważne i ważniejsze. I to była wtedy pierwsza lekcja dla mnie, a druga, zawsze jak o niej opowiadam, mam łzy w oczach i mam nadzieję, że tym razem sobie poradzę. Moja mama przyjechała do Poznania, robiłyśmy jakieś zakupy i potem razem wracałyśmy do domu. Byłam niezwykle głodna, jak wilk. Poszłyśmy do warsu i mama zamówiła jajecznicę. Więc ja zaczęłam pożerać dosłownie tę jajecznicę, jak już tak zaspokoiłam głód, popatrzyłam na mamę i tak na jej twarzy był uśmiech, cieszyła się, że ja tak jem, ale i w jej oczach zobaczyłam głód. I mówię, mamo, jesteś głodna? Ona mówi, już niedaleko do domu, zjem w domu. I nachyliła się nade mną i mówi, dziecko, skończ te studia, żeby zawsze cię było stać na dwie porcje, a nie na, tylko na jedną. I no i to jest takie trudne, ale nie miałam w swoim dorosłym życiu żadnych problemów z poświęcaniem się dla innych i z rezygnowaniem na rzecz innych.
No i studia skończyłaś.
Studia skończyłam nawet dwa fakultety.
A jeśli już o poświęceniu mowa, słuchajcie, jak to jest, bo do pewnego momentu dziecko przyjmuje takie poświęcenie rodziców jako coś zupełnie naturalnego. Kiedy przychodzi taki moment, czy macie takie doświadczenia, że zobaczyłyście to tak, jak zobaczyła to Danka w tej sytuacji?
No to chyba też czas studiów właśnie, być może dlatego, że to jest taki czas, kiedy już w zasadzie prawie dorosła osoba wyprowadza się z domu, już z też bagażem doświadczenia, ale też z możliwością takiej perspektywy patrzenia na dom, bo już się tam nie mieszka, tak? Nie wiem, czy wtedy wchodzi w grę tęsknota. W każdym razie no, u mnie podobnie było, bo te studia to był ten czas, kiedy się z domu wyprowadziłam, zaczęłam mocno za domem tęsknić i wtedy zaczęłam doceniać to wszystko, zaczęłam widzieć absolutne poświęcenie rodziców, bo to najpierw akademik, później mieszkanie, wiadomo, studia i tak dalej, to wszystko kosztowało. Zaczęłam doceniać bardzo mocno wartość pieniądza i wtedy widziałam, jak wiele oni muszą na co dzień poświęcać, żebym ja to wszystko miała i żeby te studia były jeszcze na tyle beztroskie, że nie mam potrzeby pracy, dorabiania i tak dalej. Więc to na pewno. I wtedy był ten czas zupełnie innego podejścia szczególnie do mamy właśnie. No, nie wiem, być może to jest kwestia właśnie tej wyprowadzki i tej tęsknoty, ale w tym momencie już moje patrzenie na mamę było zupełnie inne i nie miałam takiego momentu, kiedy zadałam sobie pytanie, czy warto byłoby się z mamą zaprzyjaźnić, albo to ja się teraz z mamą zaprzyjaźnię. W ogóle czegoś takiego, no, być może nie pamiętam, ale myślę, że nie, że w ogóle nie było takiego momentu. To wszystko przeszło tak naturalnie, że ja w ogóle nie potrafię wskazać tej granicy tego buntu od tego podziwu i tych fantastycznych relacji, które teraz z mamą mam. Też nie wiem, czy moja mama jest moją przyjaciółką, choć myślę sobie, że nie zadałam sobie nigdy tego pytania, ale gdzieś coś w tym jest, no bo jeżeli codziennie w swoim dorosłym życiu dzwonię do mamy, i czekam na telefon od mamy, albo mama, jak ja nie zadzwonię, to mama dzwoni do mnie, no to chyba można nazwać to przyjaźnią.
Jeśli rozmawiamy w kategoriach zaufania, takiej tęsknoty i chęci bycia razem,
to chyba jak to najbardziej.
Dobrej więzi.
Tak.
Zatrzymałabym się jeszcze na moment przy tym poświęceniu, bo to też jest pewna taka naturalna droga. Czy pamiętacie ze swojego życia takie doświadczenie, kiedy otworzyły wam się oczy, bo teraz tak, nie jest to ten czas sielskiego, anielskiego dzieciństwa, bo dzieciom się po prostu należy i dzieci to przyjmują naturalnie. No, zbuntowana mniej lub bardziej nastolatka generalnie raczej nie będzie myślała o mamie w kategoriach, że mama się poświęca, tylko mnie się to należy, a nawet należy mi się jeszcze więcej, ja tego nie mam. I czy to nie jest tak, że to dopiero ten moment wchodzenia w dorosłość, takiego dojrzewania jest jakby dobrym czasem, żeby pewne rzeczy zobaczyć?
Ja się wyprowadziłam z domu dosyć szybko, miałam niecałe 19 lat. Tak się zbuntowałam, że pewnego dnia spakowałam walizkę, wzięłam ze sobą ostatni zasiłek dla bezrobotnych i powiedziałam do widzenia, więcej mnie nie zobaczycie, nie będę waszą służącą. Mama mi wtedy powiedziała, zobaczysz jak szybko podwiniesz ogonek i wrócisz, bo to nie jest takie łatwe. I stanęłam na dworcu fabrycznym w Łodzi, gdzie studiowałam. Pomyślałam sobie, Boże, boję się, co to będzie? Nie mam mieszkania, nie mam pracy. I właśnie powiedziałam rodzicom, że już nigdy nie wrócę. Mieszkanie znalazłam jeszcze tego samego dnia, pracę tydzień później. I na studiach pracowałam. Niemniej jednak mama pomagała mi na tyle, na ile mogła. Miała jeszcze 3 siostry w domu, 3 córki w domu, więc musiała je utrzymać, ale zawsze coś tam dawali mi jakieś pieniądze, dostawałam też pieniądze od dziadków, więc ten okres studiów też wspominam jako taką w miarę beztroskę i ciągle jeszcze gdzieś tam nie doceniałam tych rodziców. Pamiętam pierwszą wizytę mamy u mnie w tym pokoiku, który sobie wynajęłam. Taka byłam przejęta, że mama przyjedzie, że muszę być czyściutko, że muszę ją jakoś tak bardzo ugościć.
Herbata i chleb z drzewem, tak?
Właśnie, słuchajcie, nie, postanowiłam sobie, że to będzie coś takiego, czego moja mama nigdy w życiu nie zrobiła. I pamiętam, przewartowałam wszystkie książki kucharskie i Kasia wie, że jesteśmy fankami Musierowicz obydwie. Pani Danusia z Poznania to może też zna. I pamiętam, że wpadł mi taki przepis buchty drożdżowe i mówię, o, to jest to, co mnie po kieszeni dużo nie znają. Mama nigdy tego nie robiła, zobaczymy, jak to będzie smakowało. I pamiętam, że mama przyjechała i potem do mnie powiedziała, że no fajnie, tak widzę, że sobie radzisz. To mnie tak połechtało, że jednak pochwaliła mnie. A potem babcia ze mną w święta mówiła, że mama ci tak chwaliła, że takie potrawy wymyślne gotujesz, że czyściutko masz, że pracujesz. Także to było takie dla mnie ważne. Natomiast mamę, jako mamę i jej wszystkie starania doceniłam, kiedy zaczęły mi się rodzić dzieci rok po roku, jak to już niedawno padło, 3 córki. I kiedy to był kosmos po prostu z tą trójką małych dzieci, ja tak sobie wtedy pomyślałam, Boże, ja nie pracuję, mam męża, który w miarę dobrze zarabia. Jak moja mama to zrobiła, że wychowała nas 4, pracowała w międzyczasie zawodowo, mało tego, po pracy zawodowej jechała zawsze właśnie na wieś pomagać swoim już starszym rodzicom w polu i zawsze było w domu czysto, wszyscy mieli wszystko uprane, miałyśmy piękne podręczniki, zeszyty i tak dalej. I bardzo, bardzo mamę wtedy doceniłam, a mama wciąż mi pomagała, przyjeżdżając do dzieci.
Dziś, przypomnę, rozmawiamy o tych relacjach córek i mam, troszkę wspominamy. Za chwilę posuniemy się znowu o te kilka lat dalej, ale to już po przerwie muzycznej, ja przypomnę, dziś w studiu Radia Doksa Joanna Żelowska, Diana Bogacz-Kotulek, Katarzyna Młynarska, Danuta Starzec i profesor Alicja Kalus, psycholog z Uniwersytetu Opolskiego. Za chwilę wejdziemy w ten wiek dojrzałości, takiej dojrzałej kobiety i coraz starszych mam. Bądźcie Państwo z nami.